Łukasz 10:34. Jeszcze raz przeczytamy ten werset. I zbliżywszy się do niego, opatrzył jego rany, zwilżając je oliwą i winem. A potem, usadowiwszy go na swoim zwierzęciu, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. Opiekował się nim. Mówiliśmy o oliwie, mówiliśmy o symbolu wina. Zajmijmy się tym ostatnim zdaniem, ostatnim słowem. Opiekował się. Zatroszczył się. Moje pytanie brzmi tak. Dlaczego powierzamy Bogu nasze życie? Dlaczego kładziemy je u Jego stóp? Dlaczego to zrobiliśmy? Dlatego, że otrzymaliśmy poznanie, że jest ktoś większy, ktoś potężniejszy, ktoś mocniejszy niż my jesteśmy. I On jest w stanie nasze życie uporządkować. On jest w stanie dać nam zbawienie i poczucie wartości w sobie. On jest w stanie także troszczyć się o nas. On jest w stanie prowadzić nasze życie. On jest w stanie czuwać nad nami. I nie dla religii oddaliśmy Bogu nasze życie. Nie dla zaspokojenia swojego sumienia. Wierzymy, że Bóg ma moc kierować naszym życiem. Wierzymy, że dzieło krzyża jest dziełem zbawienia dla nas i że On zatroszczył się o to, abym ja miał życie wieczne, aby moje grzechy zostały wybaczone, abym stał się Bożym dzieckiem i aby moje imię zostało zapisane w Księdze Życia w niebie. Wierzymy Bogu, powierzyliśmy nasze życie Jemu, dlatego, że jest On naszym niebiańskim Ojcem i On nas zaopatruje. I Bóg jako Ojciec ma opiekuńczą naturę. On opiekuje się, On troszczy się o nasze życie. I każdy człowiek, kto poznał Boga, wie o tym, bo każdego poranka może to odczuć w swoim sercu, że Pan troszczy się o mnie. Kiedy otwieram Boże Słowo i czytam jakiś fragment, kiedy modlę się, to Duch Święty przychodzi do mojego serca i mi mówi, że Bóg o mnie się troszczy, że On będzie dzisiaj ze mną, że ja nie jestem sam, że nie muszę iść przez życie sam. Mój Pan opiekuje się mną. Nie tylko uleczył moje życie, nie tylko wygoił moje rany, nie tylko uwolnił mnie z nałogów, nie tylko oczyścił mnie z grzechu, ale namaścił mnie i opiekuje się mną. Opiekuńcza natura Boga. Gdzieś możemy znaleźć piękniejszy fragment w Biblii. Które słowo może bardziej to nam przekazać, jak nie słowa Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział? Przecież nie ma chyba piękniejszego fragmentu w Ewangeliach, które mówią o tym, że Bóg troszczy się o nas. Nie ma piękniejszego tekstu. Gdy w tym tygodniu czytałem ten fragment, mówię: Boże, jakim dobrym jesteś. Boże, jakim kochanym tatą jesteś. Jak wspaniałym Ojcem Niebiańskim jesteś. Przeczytajmy ten tekst, czytając go z Biblii Warszawsko-Praskiej. Oto dlaczego mówię wam. Oto dlaczego mówię do was. Pan Jezus odpowiada na to hasło: nie troszcie się o wasze życie. Oto dlaczego mówię wam: nie troszcie się o wasze życie. Oto dlaczego. Mam powód, aby wam o tym powiedzieć. Bo ja znam mojego Ojca. Skąd Pan Jezus znał swojego Ojca? Przecież On był z Nim. On razem z Nim w niebie przebywał. On tylko przyszedł na tę ziemię, aby nas zbawić. I Jezus znał swojego Ojca. I oto dlatego mówię wam: nie troszcie się o życie wasze, o to, co będziecie jedli i pili, ani o wasze ciało, myśląc, czym byśmy je przyodziali. Czyż życie nie jest więcej warte niż pokarm, a ciało czyż nie jest czymś więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w górze. Pan Jezus mówi: nie sieją, nie zbierają plonów, ani nie gromadzą ziarna w spichlerzach. A jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czyż nie jesteście warci więcej niż one? Zresztą, kto z was może choćby o to najbardziej zabiegał, dorzucić do życia jedną chwilę? Kto z nas? A czemu się martwicie o odzienie? Popatrzcie na lilie polne, jak rosną. Przecież nie pracują ani przędą. Otóż mówię wam, iż mimo to nawet Salomon w całym swoim blasku nie był ubrany jak którakolwiek z nich. Jeśli tedy ziele polne, które dziś jest, a jutro będzie wrzucone do ognia, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie uczyni On jeszcze więcej dla was, o ludzie małej wiary? Czyż nie uczyni On o więcej, wiele więcej dla was, o ludzie małej wiary? Nie martwcie się więc, mówiąc, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym się przyodziejemy. Są to sprawy, o które zabiegają poganie lub o co zabiega ten świat. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się tedy o dzień jutrzejszy. Jutro zatroszczy się samo o siebie. Każdy dzień ma dosyć swojego strapienia. Gdyby takie orędzie wygłosił prezydent naszego kraju albo premier, miałbym obawy, aby w to wierzyć. Raczej bym się martwił, raczej bym się troszczył, co będzie jutro. Gdyby to mi powiedziała moja żona, no już bym trochę poważniej do tego podszedł. Pomyślałbym nad tym, rzeczywiście może ma jakieś wewnętrzne przekonanie, prowadzi ją ta kobieca intuicja. Ale bracia i siostry, to powiedział Chrystus. Dziękuję za entuzjazm i trzy amen. Którzy wierzą w to, co mówi Chrystus, to, co powiedział Pan Jezus. Bo te słowa zapisał Mateusz, cytując Pana Jezusa Chrystusa. Oto Pan Jezus mówi, nie troszcie się, a jeśli Pan Jezus mówi, nie troszcie się o życie wasze, to znaczy, że wie, co mówi. Ja mu ufam. Mam problemy, aby zaufać prezydentowi, premierowi, burmistrzowi naszego miasta, ale Chrystusowi mogę zaufać. Na Nim mogę polegać. Jeśli Pan Jezus mówi, że Ojciec Niebiański wie, czego potrzebujemy, to Pan Jezus ma rację i Ojciec Niebiański wie, czego potrzebujemy. Jeśli Pan Jezus mówi, że On się zatroszczy, że On jest Bogiem, który troszczy się o nas, ja mam się nie martwić, bo Ojciec Niebiański wie, czego potrzebujemy, to będę szukał Królestwa Bożego, a wszystkie inne rzeczy Pan będzie mi zgodnie z swoim planem i wolą przydawał. Bo tak powiedział Pan Jezus. Kluczem jest moja wiara. Pan Jezus miał przeczucie. On odczuwał w swoim wnętrzu, że człowiek może mieć problem ze swoją wiarą. Dlatego mówi do ludzi: o, kochani, małej wiary jesteście. Ja chciałbym, aby wasza wiara była tak wielka, by przenosiła góry, bo wtedy będziecie mieli to, co Ojciec przygotował dla was. Bo On jest Bogiem, który się troszczy. Ale czy tylko Pan Jezus o tym mówił? Mamy w Biblii apel apostolski. Tak to nazwałem. Apel apostolski. I to ci, którzy napisali, ci, którzy umiejscowili swoje słowa w listach, apostołowie Pana, naoczni świadkowie Jezusa, oprócz świętego Pawła, apostoła, który miał objawienie w drodze do Damaszku naszego Pana i Zbawiciela. Oni zachęcają nas także do tego, byśmy Bogu zaufali, gdyż Bóg się troszczy. Piotr w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale od wiersza 6 do 7 zapisał tak. Tak więc ukuszcie się pod mocną ręką Boga, a Bóg wywyższy was za to w odpowiedniej chwili. Pokora jest ważna, jeśli chcemy ufać Bogu. Oto apostoł Piotr mówi: bądźcie pokorni, ukuście się przed mocną ręką Boga. Dlatego, że Boża ręka jest mocna, a my jesteśmy tylko jak pyłek, jak trawa, która dziś jest zielona, dobrze się czujemy, a jutro możemy być schorowani. Jutro możemy prosić o modlitwę, aby Bóg dotknął naszego życia, bo coś złego zaczyna się z nami dziać. Ale Bóg ma mocną rękę. Bóg jest mocnym Bogiem. We wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was. Tak mówi Piotr w 7 wierszu 5 rozdziału swojego listu. We wszystkich potrzebach waszych. Nie w niektórych, ale mamy prawo we wszystkich potrzebach naszych zaufać Jemu. Mamy prawo zaufać Panu, gdyż On troszczy się o nas. W liście do Filipian 4, wiersz 6 czytamy: o nic nie bądźcie zbyt zatroskani. Paweł jest bardziej nam przychylny i on rozumie, że jesteśmy zatroskani. Mamy to w naturze. To gdzieś w nas jest, że my martwimy się, że myślimy o tym, co będzie jutro, że przejmujemy się, jeśli przychodzą trudności, utrata pracy, dzieje się coś złego w naszym domu, czy nastaje jakiś kryzys. To nasza ludzka natura, nasza cielesność się odzywa. Każdy z nas to przeżywa. Apostoł Paweł pisze: o nic nie bądźcie zbyt zatroskani, lecz każdą sprawę przedstawiajcie Panu, prosząc usilnie o to, co wam potrzebne, i dziękując za to, co otrzymacie. Pięknie tłumaczenie warszawsko-praskie ten 6 wiersz nam prezentuje. O nic nie bądźcie zbyt zatroskani, lecz każdą sprawę przedstawiajcie Panu. Dlatego warto się modlić, bo jak inaczej sprawę przedstawiać Panu? Trzeba być w modlitwie, trzeba być na kolanach, trzeba być w spotkaniu modlitewnym, trzeba trwać przed Panem w boju, trzeba wołać do Pana, prosząc usilnie o to, co wam potrzebne, i dziękując za to, co otrzymacie. To jest dobra postawa. To uruchamia działanie Boga, który się troszczy, który zaopatruje, który otacza nas swoją opieką. Bo jesteśmy o wiele bardziej warci niż ptaki, które fruwają nad naszymi głowami, i kwiaty, które rosną na naszych łąkach. Bóg bardziej umiłował nas. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby umarł za nasze grzechy. I chciałbym was dziś zachęcić. I mam pozwolenie nie tylko od Ducha Świętego, ale od autora słów, które za chwilę przytoczę. Chciałbym odnieść się do usługi pastora Jeremiego, i mówił mi: głoś, Leszek, jeśli to słowo masz na sercu, głoś go wszędzie, gdziekolwiek będziesz. Dlatego, że gdy byliśmy na konferencji z braćmi, z bratem Ryszardem i z bratem Wiesławem, słyszeliśmy w pierwszy wieczór niesamowitą usługę brata Jeremiego. Bracia wprawdzie dojechali już na sam koniec, a więc nie słyszeli początku, więc będą mogli usłyszeć, co Jeremi mówił na początku. Usługiwał takim tematem: do króla należy ostatni ruch. I byliśmy poruszeni. Może na moment zostawmy ten obraz szachów. Powołam się na obraz, który przybliżył nam pastor Jeremi. W jednej z galerii był obraz. I był to obraz, który miał wielką wartość, bo został namalowany przez znanego malarza. Może ktoś słyszał was o tym obrazie. Ja nie słyszałem, dla mnie to było nowe odkrycie. A więc na tym obrazie diabeł gra z człowiekiem w szachy. Taki był obraz. I oto twarz człowieka była bardzo zasępiona, bardzo przejęta. Było widać na twarzy rysy porażki. I na tym obrazie artysta, który namalował ten obraz, diabeł wygrał z człowiekiem w szachy. Diabeł swoim wzrokiem, takim szyderczym, twarz artysta wyraził jak najbardziej prawidłowo, jak szyderczy i drwiący z człowieka jest diabeł, szatan. I ten obraz wisiał w galerii. I ludzie przychodzili i podziwiali kunszt malarski. Nie zastanawiali się zbytnio nad tym, co tam się wydarzyło. Podziwiali kunszt malarski, aż do pewnego dnia, kiedy w galerii pojawił się mistrz szachów. Ten, który zawodowo grał w szachy. I w galerii była wielka cisza. Wszyscy oglądali obrazy, bo zazwyczaj w galerii jest cisza. A on stał przed tym obrazem i patrzył na ten obraz. I w pewnym momencie krzyknął na cały głos: król ma jeszcze jeden ruch! A więc na tym obrazie, na szachach, artysta popełnił błąd. Człowiek miał jeszcze jeden ruch, a tym ruchem był ruch króla. I to nie był szachmat, jak pisało, że diabeł zadał szachmat człowiekowi, ale król miał jeszcze jeden ruch. I to jest Bóg, który się troszczy. Nasz Pan ma zawsze jeszcze jeden ruch. Kiedy wszystko się kończy i wydaje się, że wszystko się zawaliło, że już nic nie jestem w stanie zrobić, nasz Król ma jeszcze jeden ruch. I tak mówi Biblia w tysiącach przykładów, które możemy w Bożym Słowie znaleźć. Diabeł by chciał, abyśmy przegrali, abyśmy zostali powaleni, abyśmy byli zniechęceni, abyśmy byli zniszczeni, ale nasz Król ma jeszcze jeden ruch. Nasz Król ma jeszcze jeden ruch. W Psalmie 55, wierszu 23 czytamy: Ty zaś zdaj swe troski na Pana, a będziesz podtrzymany. On nigdy nie pozwoli, by upadł sprawiedliwy. Bo nasz Pan się o nas troszczy. Bo mój Król ma jeszcze jeden ruch. Kiedy już wszystko zawiodło, kiedy ja już nie mam szans jako człowiek, to mój Bóg może. Nasz Pan może. Psalm 145, wiersz 18 i 19. Blisko jest Pan tych, co Go wzywają. Wszystkich wzywających Go szczerze. Spełnia pragnienia tych, co się Go boją. Wsłuchuje się w ich głos i zsyła im. I zsyła im ratunek. Dlatego, że nasz Król ma jeszcze jeden ruch. Może wszystko zawiodło. Może wszyscy są przeciwko mnie. Może diabeł szyderczo patrzy na moje życie i mówi: to ja ci pokażę. Przegrałeś. Szachmat. A Pan przychodzi i mówi: chwileczkę. Ja mam jeszcze jeden ruch, bo ja jestem królem. I mam jeszcze jeden ruch w życiu mojego dziecka. I ja zwyciężę. Dlatego przyjrzyjmy się kilku szybciutko przykładom, aby to udokumentować, aby to potwierdzić, abyśmy byli wzmocnieni dzisiaj w naszej wierze, że nasz Bóg się nie spóźnia i On zawsze ma ostatni ruch. I to nasz Bóg robi szachmat. I diabeł przegrywa, bo Pan Jezus już go zwyciężył, bo Pan Jezus już odniósł nad nim tryumf. Pan Jezus już pokonał moce ciemności. W Ewangelii Jana jest historia śmierci Łazarza, przyjaciela Jezusa. Czy może być inny przykład? Lepszy przykład? Śmierć tak naprawdę kończy wszystko. Powiedziałem w środę na wykładach, że diabeł, szatan, to było takie odkrycie, nawet jako objawienie. Mówię, w piątek na wykładach. Jako objawienie, że diabeł chciałby, abyśmy jak najszybciej umarli. Dlatego, że jesteśmy wielką dla niego przeszkodą, wielkim problemem. I czasami chrześcijanie mówią: o, ja już bym chciał odejść i iść do Pana. Oczywiście, że tam jest pięknie, wspaniale, że tam jest niebo, ale Bóg potrzebuje nas tutaj na ziemi, aż do momentu, kiedy On nas odwoła, nie do momentu, kiedy my będziemy chcieli. Kiedy Pan nas wezwie, kiedy Pan mnie zawoła, mam być gotowy. Nie kiedy ja chcę, O, dzisiaj tak dobrze się czuję, tak blisko Boga jestem, miałem tydzień postu i modlitwy. Dobrze, jakby mnie Pan w tym tygodniu odwołał. Stanąłby przed Jego obliczem taki usprawiedliwiony, taki czysty. My nie wiemy kiedy. Nie znamy dnia ani godziny. To dla nas wielka tajemnica. I dopóki Pan nas nie odwoła, jesteśmy zagrożeniem dla Królestwa Ciemności tutaj na ziemi. Bóg pragnie nas używać. Bóg pragnie działać w naszym życiu. I śmierć tak naprawdę wszystko kończy, jeśli się tyczy nas tutaj na ziemi. Wszystko kończy. To jest ostatni ruch, jaki mamy. Ale i nawet w tym ruchu Bóg jest większy. Bóg ma większą moc. I chciałbym, abyśmy ten przykład przemyśleli. Zastanowili się w tym kontekście, że Bóg się troszczy. Oto nagle Pan Jezus otrzymuje SMS-a. Oj, przepraszam. No nie SMS-a. Otrzymuje informację, że umarł Jego przyjaciel Łazarz. Umarł Jego przyjaciel Łazarz. W 11 rozdziale, 11 wierszu czytamy. Powiedziawszy to, dodał za chwilę, nasz przyjaciel Łazarz zasnął. Opowiada swoim uczniom o tym, co się stało w Betanii. I powiedziawszy to, opowiedziawszy uczniom, dodał za chwilę, nasz przyjaciel Łazarz zasnął, lecz idę, żeby go obudzić. Rzekli wtedy do niego uczniowie, myśleli racjonalnie, po ludzku. Panie, jeśli zasnął, to wyzdrowieje. A więc jak się jest chorym, mamy złe samopoczucie, co z nas boli, to najlepiej położyć się i zasnąć. Wtedy czujemy się lepiej. Sen wpływa kojąco, uzdrawiająco na nas. Nie wiem, jak wy odporni na ból jesteście, bo ja wcale, przyznaję się. Ja mówiłem na modlitwie, że miałem w tym tygodniu dzień boleści. Pobierali mi krew jeden dzień, rano o 8, a o 9:30 musiałem wyleczyć zęba. Dla faceta to jest horror. To jest tragedia. Niektórzy bracia siedzą twardo, ale nie dla mnie. Mów o sobie. No, pogadajmy. Pielęgniarki powiedziały mi tak. Z każdym facetem mamy ten sam problem. Jak przychodzi oddawać krew, albo przychodzi mu borować ząb, ja wszystko brałem ze znieczuleniem, no oprócz krwi. Chociaż zaproponowałem, ale mówi mi pielęgniarka, nie ma takiej możliwości. Ale zęba to już nie pozwoliłem sobie dotknąć bez znieczulenia. Pan Jezus mówi, nasz przyjaciel zasnął, lecz idę, żeby go obudzić. Rzekli wtedy uczniowie, Panie, jeśli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus mówi jednak o śmierci, a oni sądzili, że ma na myśli zwykły sen. Wtedy Jezus powiedział im już wprost, Łazarz umarł, ja jednak cieszę się, że mnie tam nie było. Chodzi bowiem o was, żebyście mogli uwierzyć. Idźmy teraz do Niego. Z punktu ludzkiego wszystko się skończyło. Zresztą obydwie siostry, Maria i Marta, są zrozpaczone. Ich brat zmarł, jedyny mężczyzna w domu. Kto zatroszczy się teraz o Betanię? Kto będzie teraz nas wspierał? Nie mamy tego jedynego, który był nam tak bliski. Są załamane, Pan Jezus je pociesza. Ale do Króla należy ostatni ruch. Do Króla należy ostatni ruch. I co się dzieje? Kiedy wszyscy patrzą na grób, w którym złożone jest ciało Łazarza. Pan Jezus staje i mówi, odsuńcie kamień, otwórzcie ten grobowiec. I mówi, Łazarzu, wyjdź, bo do Króla należy ostatni ruch. Może diabeł myślał szachmat, Marta i Maria są pogrzebane. Teraz sobie nie poradzą, ale do Króla należał ostatni ruch. I temu samemu Jezusowi służymy. Ten sam Pan jest z nami. Kiedy przychodzą trudne sytuacje, kiedy jest nam ciężko, kiedy diabeł się śmieje prosto nam w twarz, kiedy mówi, zobacz na swoje życie, jaka jesteś umęczona, jaki jesteś udręczony, zobacz, nie masz pracy, wszystko ci się zawali. Do Króla należy ostatni ruch, bo nasz Bóg troszczy się o nas. Bo nasz Bóg troszczy się o nas. W księdze Daniela, na koniec jeszcze przykłady. Mamy opis kilku takich wydarzeń, które bardzo motywują. Oto nagle król rozpala piec i mówi, kto nie będzie kłaniał się posągowi, który jest moim wizerunkiem, do pieca, spalony będziesz. A więc, kiedy wezwani zostali grajkowie, kiedy przyszli fleciści, aby grać, wszyscy mieli za zadanie padać na twarz przed posągiem króla. Król Nabuchadnezara. Ale nie Szadrach, Meszach i Abednego. Oni powiedzieli, że służyć będą tylko swojemu Bogu. Chciałbym, abyście poczuli tą sytuację, abyśmy poczuli tą sytuację. Każdy z nas, ludzi wierzących dzisiaj, abyśmy może w myślach tak emocjonalnie przenieśli się w tamte czasy. I oto jesteśmy pośród tego tłumu ludzi, który na dźwięk fletów i instrumentów pada na swoją twarz i kłania się królowi jako swojemu Bogu, bo tak ogłosił siebie król. A Szadrach, Meszach i Abednego stoją i chwalą swojego Pana, wywyższają Boga. Jest ich tylko trzech, nie jest ich zbyt wielu. I król mówi, chyba mnie nie zrozumieliście. Widzicie ten piec? On jest ileś tam razy mocniej rozpalony. Jeśli tylko nie pokłonicie się przy następnym razie, jak zagrają flety, będziecie tam wrzuceni. Poczujmy tą atmosferę, poczujmy ten klimat. Jak musieli się oni czuć? Co mówili? Jaką postawę przyjęli? I może zadajmy sobie pytanie, może zadam sobie pytanie, co ja bym zrobił? Jak ja bym postąpił? Jak ja bym się zachował? W Księdze Daniela w 3 rozdziale, wierszu 17 czytamy tak. Jeśli Bóg nasz, któremu służymy, zechce nas wyprowadzić z rozpalonego pieca i uwolnić z rąk Twoich, to na pewno to uczyni. To na pewno to uczyni. Bo oni wierzyli, że ich Bóg się troszczy o nich. Oni wierzyli, że ich Bóg ich nie zawiedzie. Oni wierzyli, że do Niego należy ostatni ruch. Że Bóg jest większy niż król i całe bóstwo, które postawił na tym placu. A jeśli nawet nie uczyni tego, to chcemy, żebyś wiedział, o królu, że Twojemu Bogu służyć nie będziemy, ani też nie będziemy oddawać czci posągowi wzniesionemu przez Ciebie. Co za postawa? Zadajmy sobie pytanie, czy ja bym to zrobił? Łatwo jest to powiedzieć, siedząc wygodnie w kościele, który musi słuchać paru wystrzelonych petard na zewnątrz. Łatwo jest nam to powiedzieć, gdy jesteśmy w domu i może nasz mąż czy nasza żona nie jest zbyt przychylna nam, my byśmy na pewno się nie pokłonili. Ale kiedy jest się obok pieca, który bucha ogniem i masz tą wizję, wiesz, że za chwilę mogą cię tam wrzucić i spłoniesz jak listek, jak kawałek papieru, to myślę, to gdzieś tam porusza nasze emocje, nieprawdaż? I co się stało? Nie pokłonili się. Zostali wrzuceni do pieca. Ale nasz król ma ostatni ruch. I kiedy król patrzył, czy już spłonęli, oto nie widzi trzy, ale cztery postacie. Bo Bóg troszczy się o swoje dzieci. Bo Bóg troszczy się o swój lud. Bo Bóg troszczy się o ciebie, troszczy się o mnie. On jest taki sam. W 6 rozdziale, w 17 wierszu czytamy o Danielu. Kazał wtedy król sprowadzić Daniela i wrzucić go do jaskini lwów. I powiedział król do Daniela, Bóg, któremu służyłeś z taką wytrwałością, niech cię teraz wybawi. Niech cię teraz wybawi. I znów Bóg okazuje swoją łaskę. I Bóg znów mówi, to ja mam ostatni ruch. To ja jestem tym, który się troszczy. To ja jestem tym, który zaopatruje. I wzięli Daniela i wrzucili do lwiej jamy. 20 werset. A o świtaniu dnia następnego wstał król i udał się z pośpiechem do jaskini lwów. Przybywszy do samej jamy, głosem pełnym niepokoju zawołał do Daniela. Danielu, sługo Boga żywego, czy ten Bóg, któremu teraz tak wytrwale służysz, zdołał cię uratować przed lwami? A Daniel odpowiedział królowi. oby cię pokręciło za to, coś mi zrobił. Oby cię robaki zjadły. Nie. Daniel jest w lwiej jamie, ponosi karę za nic. Jest wrzucony pomiędzy srogie lwy za to, że służy Bogu. I Daniel odpowiedział królowi: królu, obyś żył wiecznie. Bardzo ciekawa postawa. Nietypowa. Nietypowa postawa. Obyś żył wiecznie. Mój Bóg posłał tu swego anioła, który zamknął paszczę lwom, także nie mogły mi nic uczynić złego, bo okazałem się niewinny w jego oczach i wobec ciebie również, o królu, jestem niewinny. Bóg troszczy się o dzieci, które usprawiedliwił, które wziął w swoje ramiona. Chciałbym, abyśmy Bogu zaufali, abyśmy wiedzieli, że On się o nas troszczy. Że on po prostu jest tym, który ma ostatni ruch. Czy wiecie, jaki dekret wydał król po tym przeżyciu? Oto rozkaz, który wam nadaję w całym królestwie, które pozostaje pod moim panowaniem. Niech wszyscy odczuwają lęk i drżenie przed Bogiem Daniela. Jest to bowiem Bóg, który żyje i trwa na wieki. Jego królestwa nikt nigdy nie pomniejszy, a jego panowanie nie będzie mieć końca. On ocala i uwalnia, czyni znaki i cuda, tak w niebie, jak i na ziemi. To on ocalił Daniela, który był między lwami. Wiecie co? Mamy takiego samego Boga, którego wyznał ten pogański król, kiedy zobaczył, co stało się z Danielem. Ten sam Bóg, on ocala i uwalnia. On czyni znaki i cuda w niebie jak na ziemi. On ocalił Dawida, który był między lwami. I od tego czasu wiodło się Danielowi dobrze pod rządami zarówno Dariusa, jak i Cyrusa Persa. Bo Bóg się o niego troszczył. Bo Bóg go otaczał swoją opieką. Bo Bóg nosił go wiele razy w swoich ramionach. Bo Bóg posyłał anioła, który go strzegł na jego drodze. On zamknął paszczę lwom. Ten sam Bóg jest naszym Bogiem. Do Niego należymy. Czy Mu tak ufam? Czy wiem, że On się o mnie troszczy? Czy jestem gotowy powierzyć i oddać Mu wszystko, co mam, kim jestem? Bo wiem, że mój Pan jest najlepszym menadżerem mojego życia. Jest najlepszym Panem, który może być nade mną. Ten świat jest za mną, a krzyż Jezusa jest przede mną. Krzyż pusty, bo mój Pan zmartwychwstał, zatriumfował nad śmiercią, okazał mi łaskę i jest dalej bardzo miłościwy i wielce łaskawy. Powstańmy, aby się modlić. O, Bóg się troszczy o nas. Bóg się troszczy o ciebie i o mnie. Bóg się troszczy o każdego z nas. Chcielibyśmy zawołać do Pana.